Rozdział pierwszy. Droga ku szczęściu. Jesteśmy partią klasy idącej na podbój świata. Michał Frunze. Marx i Engels przepowiadali wojnę światową i długotrwałe konflikty międzynarodowe, które potrwają 15, 20, 50 lat. Taka perspektywa bynajmniej nie przerażała autorów Manifestu Komunistycznego. Nie wzywali proletariatu, by zapobiegał wojnom, przeciwnie. Uważali, że przyszły konflikt globalny jest bardzo pożądany. Wojna jest zarodkiem rewolucji. Wojna światowa jest zarodkiem rewolucji światowej. Engels tłumaczył, że jej bezpośrednim skutkiem będzie powszechny głód i powstanie warunków dla ostatecznego zwycięstwa klasy robotniczej. Marx i Engels nie doczekali wojny światowej, ale ich pilny uczeń, Lenin, kontynuował dzieło swoich mentorów. Od samego początku I wojny światowej partia Lenina pragnęła porażki rosyjskiego rządu. Niech wróg splądruje cały kraj, niech obali rząd, zbezcześci narodowe świątynie. Wiadomo, że proletariusze nie mają ojczyzny. W zniszczonej i pokonanej Rosji łatwiej będzie przekształcić wojnę imperialistyczną w wojnę domową. Lenin był przekonany, że również w innych krajach znajdą się prawdziwi marksiści, gotowi wznieść się ponad wąsko pojmowane narodowe interesy i wystąpić przeciw swoim rządom w imię przekształcenia konfliktu w światową wojnę domową. Ale Lenin zawiódł się w swoich przewidywaniach. Od jesieni 1914 Lenin, nie porzucając idei planetarnej rewolucji, przyjmuje program minimum. Jeżeli pierwsza wojna światowa nie wznieci rewolucji na całym świecie, to może choć w jednym kraju, w którymkolwiek. Możliwe jest zwycięstwo socjalizmu w jednym z osobna wziętym kraju kapitalistycznym. Zwycięski proletariat tego kraju przeciwstawiłby się pozostałemu światu, w razie konieczności nawet siłą zbrojną. Głosząc swój program minimum, Lenin nie zapomina o perspektywie długofalowej. O światowej rewolucji. Pytanie brzmi, jakie czynniki mogą odegrać rolę zapalnika? W 1916 roku udziela jednoznacznej odpowiedzi. Nastąpi ona w wyniku II wojny imperialistycznej. Być może jestem w błędzie, ale choć przeczytałem wiele tekstów, które wyszły spod pióra Hitlera, nigdzie nie znalazłem potwierdzenia, by przyszły Führer już w 1916 roku śnił o II wojnie światowej. Lenin tak. Co więcej, Lenin już wtedy teoretycznie uzasadniał konieczność takiej wojny dla zbudowania socjalizmu na całym świecie. Wypadki rozwijają się w błyskawicznym tempie. Rok później wybucha rewolucja w Rosji. Lenin powraca do kraju. Na czele niewielkiej, lecz zorganizowanej na wojskową modłę partii udaje mu się, korzystając z ogólnego zamieszania, dokonać zamachu stanu i przejąć władzę. Jego pierwsze kroki są proste, ale zręczne. W momencie formowania komunistycznego rządu Lenin ogłasza dekret o pokoju, odnosząc znakomity skutek propagandowy. Miliony dezerterów uciekają z frontu do swoich chat, przekształcając wojnę imperialistyczną w wojnę domową. Odegrali rolę lodołamacza, który roztrzaskał Rosję. Kraj stopniowo pogrążał się w chaosie, a komuniści konsolidowali władzę, krok po kroku rozszerzając swoje wpływy na cały kraj. Również w polityce zagranicznej Lenin wykazał się nie mniejszą zręcznością. W marcu 1918 roku zawarł w Brześciu Litewskim traktat pokojowy z Niemcami i ich sojusznikami. Strategiczna sytuacja kaiserowskich Niemiec była w tym momencie beznadziejna. Właśnie dlatego Lenin nalegał na zawarcie traktatu, który pozwolił mu skierować wszystkie siły na utrwalanie komunistycznej dyktatury w kraju. Równocześnie Niemcy mogły ze zdwojoną energią kontynuować wojnę na froncie zachodnim. Wojnę, która wyniszczyła i osłabiła wszystkich uczestników konfliktu. Zawierając separatystyczny pokój z Niemcami, Lenin zdradził sojuszników carskiej Rosji. Zdradził również samą Rosję. Na początku 1918 roku zwycięstwo Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji, Stanów Zjednoczonych i ich aliantów było tylko kwestią czasu. Rosja, która poniosła w tej wojnie milionowe ofiary, miała zapewnione miejsce w obozie zwycięzców, ale Lenin nie chciał takiego zwycięstwa. Przywódca bolszewików sam przyznawał, że pokój brzeski był tylko krokiem ku światowej rewolucji, że władza radziecka postawiła światową dyktaturę proletariatu i światową rewolucję ponad wszelkie, choćby najcięższe ofiary narodowe. W ten sposób komuniści oddali bez walki bliskim porażki Niemcom 1 000 000 km² najbardziej żyznych terenów i najbogatsze uprzemysłowione regiony kraju, nie licząc kontrybucji w złocie. W jakim celu? Odpowiedź jest prosta. Zawarty traktat faktycznie zdemobilizował miliony żołnierzy i te masy ludzkie, przez nikogo nie kierowane, ruszyły do swych domów, niszcząc na swej drodze podstawy rosyjskiej państwowości i młodej demokracji. Pokój brzeski dał początek wojnie domowej, znacznie bardziej okrutnej i krwawszej niż pierwsza wojna światowa. Pokój brzeski godził nie tylko w narodowe interesy Rosji, godził również w Niemcy. W pewnym sensie był pierwowzorem paktu Ribbentrop-Mołotow. Rachuby Lenina w 1918 roku były identyczne jak te, którymi kierował się Stalin w roku 1939. Pozwolić Niemcom na dalsze prowadzenie wojny na Zachodzie, doprowadzić do wyniszczenia jej uczestników, a wtedy? W chwili, gdy w Brześciu podpisywany jest pokój z Niemcami, w Piotrogrodzie trwają gorączkowe przygotowania do obalenia berlińskiego rządu. W 500-tysięcznym nakładzie drukuje się Die Fackel, komunistyczną gazetę w języku niemieckim. Jeszcze przed podpisaniem traktatu, w styczniu 1918 roku, również w Piotrogrodzie, powstaje niemiecka komunistyczna grupa inicjatywna Spartacus. Wreszcie z rozkazu Lenina, właśnie w komunistycznej Rosji, a nie w Niemczech, ukazują się pisma Die Weltrevolution i Die Rote Fahne. Rachuby Lenina okazały się trafne. Niemieckie imperium nie wytrzymało długotrwałej wojny na wyczerpanie, która zakończyła się upadkiem Hohenzollernów i rewolucją. Lenin niezwłocznie anuluje podpisany traktat. W wyniszczonej Europie, na ruinach cesarstw, powstają kolejne państwa komunistyczne, wzorowane na bolszewickim reżimie. Lenin ma powody do zadowolenia. Jesteśmy w przededniu rewolucji światowej. W tym samym czasie odrzuca swój program minimum, nie mówi już o konieczności II wojny światowej. Wierzy, że pierwsza wystarczy, że przyniesie oczekiwaną rewolucję światową. Powołuje Komintern, który określa się jako Wszechświatowa Partia Komunistyczna i stawia sobie za cel utworzenie Radzieckiej Socjalistycznej Republiki Światowej. Ale światowa rewolucja nie wybuchła. Reżimy komunistyczne w Bawarii, Bremie, Słowacji i na Węgrzech nie utrzymały się. Zachodnie partie rewolucyjne wykazały słabość i brak zdecydowania w walce o władzę. Lenin mógł im udzielić jedynie moralnego wsparcia. Wszystkie siły bolszewików rzucono bowiem na wewnętrzne fronty, do walki z narodami Rosji, które nie chciały komunizmu. Dopiero w 1920 roku Lenin uznał, że jego pozycja w państwie jest na tyle mocna, iż może sobie pozwolić na ofensywę w Europie w celu podsycenia rewolucyjnego płomienia. Sprzyjająca sytuacja w Niemczech została już zaprzepaszczona. Niemniej Republika Weimarska nadal stanowiła dogodny poligon dla walki klas. Rozbrojony i poniżony kraj był pogrążony w dramatycznym kryzysie ekonomicznym. W marcu 1920 roku sytuację dodatkowo pogorszył strajk powszechny. Była to istna beczka prochu i dość było jednej iskry. Oficjalny marsz Armii Czerwonej, marsz Budionnego z 1919 roku, zawierał słowa refrenu: zdobędziemy Warszawę na Berlin. Nikołaj Bucharin, teoretyk partii bolszewickiej, nie wahał się ogłosić na łamach prawdy hasła bardziej zdecydowanego: pod mury Paryża i Londynu. Ale Rosja radziecka nie miała wspólnej granicy z Niemcami. Aby wzniecić pożar rewolucji, trzeba było wpierw pokonać Polskę, buforowe państwo, wolne i niezawisłe. Właśnie Polska zagrodziła drogę czerwonym legionom. Całe przedsięwzięcie zakończyło się klęską. Radzieckie wojska pod wodzą Tuchaczewskiego zostały rozbite pod Warszawą i salwowały się ucieczką. W krytycznym momencie starcia Tuchaczewski, szczególnie niekompetentny, nie dysponował już żadnymi odwodami, co przeważyło szale na korzyść Piłsudskiego. Klęska nie była przypadkowa. Pół roku przed rozpoczęciem radzieckiego marszu wyzwoleńczego na Warszawę i Berlin, właśnie Tuchaczewski wygłaszał teorię na temat nieprzydatności rezerw strategicznych podczas wojny. Prawa strategii są proste, lecz nieubłagane. Podstawową zasadą strategii jest koncentracja. Chodzi o to, by zgromadzić przytłaczające siły, które we właściwym momencie uderzą w najsłabszy punkt przeciwnika. Aby taka koncentracja sił była możliwa, niezbędne są rezerwy. Tuchaczewski nie pojmował tej prostej prawdy i zapłacił porażką. Co zaś do rewolucji w Niemczech, to wszystkie plany trzeba było odłożyć do 1923 roku. Rozbicie wojsk Tuchaczewskiego miało dla bolszewików fatalne następstwa. Rosja, którą zdawałoby się utopili już we krwi i podporządkowali sobie bez reszty, nagle poderwała się w rozpaczliwej próbie zrzucenia komunistycznego jarzma. Zastrajkował robotniczy Piotrogród, kolebka rewolucji. Robotnicy domagają się chleba i obiecanej wolności. W chwili, gdy bolszewicy podejmują próby zdławienia rewolty, na stronę robotników przechodzi eskadra floty bałtyckiej. Marynarze Kronstadtu, którzy 3 lata wcześniej podarowali Leninowi i Trockiemu władzę, obecnie żądają usunięcia komunistów. Przez cały kraj przetacza się fala chłopskich rebelii. W lasach pod Tambowem chłopi tworzą potężną armię antykomunistyczną, dobrze zorganizowaną, lecz słabo uzbrojoną. Tuchaczewski otrzymuje rozkaz opanowania sytuacji. Rosyjską krwią marszałek zmywa z siebie haniebną porażkę w Polsce. Okrucieństwo akcji pacyfikacyjnej w Kronstadzie przeszło do historii. Eksterminacja chłopstwa w guberni tambowskiej należy zaś do najpotworniejszych kart w dziejach ludzkości. XX wiek zna niemało wielkich zbrodniarzy. Jeżow, Himmler, Pol Pot. Co do ilości przelanej krwi, Tuchaczewski w pełni zasłużyłby znaleźć się wśród nich. Poza tym był jednak prekursorem. W celu stłumienia tej chłopskiej rewolty nie zawahano się zastosować najbardziej drastycznych środków. Dokładna liczba ofiar nie jest znana, ale bez ryzyka błędu można mówić o setkach tysięcy zabitych. W akcji pacyfikacyjnej brali udział niemal wszyscy późniejsi marszałkowie i generałowie radzieccy. Świadczą o tym ich życiorysy. Pod wpływem wypadków w Kronstadzie i Tambowie Lenin chwilowo porzucił ideę światowej rewolucji i zredukował stan armii z 5 milionów do 500 tysięcy. W 1921 roku Lenin wprowadza NEP, nową politykę ekonomiczną. Nie było w tej polityce żadnego nowatorstwa, po prostu stary dobry kapitalizm. Wobec groźby klęski głodowej komuniści zgodzili się na daleko idące ustępstwa, zaakceptowali nawet elementy wolnego rynku, byle tylko utrzymać się przy władzy. Uważa się, że to właśnie powstania w Kronstadzie i Tambowie skłoniły Lenina do wprowadzenia NEP-u i pewnego osłabienia presji ideologicznej wywieranej na społeczeństwo. Wydaje mi się, że przyczyn tej decyzji powinniśmy szukać głębiej. W 1921 roku stało się jasne, że wojna światowa nie spowodowała światowej rewolucji. Należało więc, za radą Trockiego, przejść do rewolucji permanentnej, uderzając w najsłabsze ogniwa wolnego świata i przygotowując równocześnie drugą wojnę światową, która miałaby wreszcie przynieść ostateczne wyzwolenie. W grudniu 1920 roku, na krótko przed wprowadzeniem NEP-u, Lenin oznajmia bez ogródek. Nowa wojna, taka sama jak pierwsza wojna światowa, jest nieunikniona. Stwierdza też, wyszliśmy z jednego etapu wojen, musimy szykować się do następnego. Oto dlaczego wprowadzono NEP. Pokój jest tylko pauzą przed kolejną wojną. Tak twierdzi Lenin, tak twierdzi Stalin, tak twierdzi prawda. NEP jest chwilą wytchnienia przed nadciągającymi wojnami. Komuniści muszą zaprowadzić w kraju porządek, skonsolidować władzę, rozkręcić potężny przemysł zbrojeniowy, wreszcie przygotować społeczeństwo do przyszłych batalii i kampanii wyzwoleńczych. Oto ich główna troska. Wprowadzenie elementów wolnego rynku nie oznaczałoby najmniej zaniechania przygotowań do światowej rewolucji, której detonatorem miała się stać druga wojna światowa. W 1922 roku utworzono Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Miał to być decydujący krok na drodze ku radzieckiej socjalistycznej Republice Światowej. Początkowo ZSRR tworzyły zaledwie 4 republiki. Deklaracja o powstaniu państwa zakładała stopniowe zwiększanie ich liczby, aż Związek obejmie całą planetę. Było to de facto otwarte i jednoznaczne wypowiedzenie wojny całej reszcie świata.